Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z częścią to się już trochę znamy, ale żeby u jakiejś tam uczciwości stało się zadość, nazywam się Mariusz Świerczyński, jestem księdzem. I tak się dzisiaj złożyło, że mieliśmy tę okazję, aby razem się modlić. Przyznam się szczerze, że nie do końca wiedziałem, na co jadę, w sensie nie, żebym urągał waszej wspólnocie. Tylko wiem, że z jednej strony z kilkorgiem z was spotkaliśmy się na warsztatach posługi ojca Johna, ale też nie do końca gdzieś tam, znaczy Wiola mi opowiadała, jaki macie przebieg modlitwy i tak dalej, ale ja jestem taki trochę zakręcony, więc mi to uciekało. Jestem ostatnio bardzo zafascynowany psalmem setnym, tym jak on buduje i prowadzi nas w modlitwę uwielbienia. Mam trochę skrzywienie na tym punkcie. I kiedy każą mi coś prowadzić, to idę według tego klucza. I chcę wam na początku zaświadczyć o tym, jak doświadczyłem dzisiaj działania Bożej mocy w czasie tej modlitwy. Nie wiem, czy wyście wiedzieli, co robicie, ale właśnie szliście według psalmu setnego dzisiaj w tej modlitwie. Także Pan Bóg tak chyba chciał wlać w moje serce, mówi, nie martw się, tu jest Kościół, tu są ludzie, którzy oddają chwałę Panu. Więc za to niech będzie Bóg uwielbiony. To jest zbrodnia na człowieczeństwie. Kiedy uwielbiamy Pana Boga tylko 70 minut, to tak się nie robi. To jest za krótko, no ale podobno musicie o 20:30 już iść do domu, więc... A jeszcze coś mam powiedzieć podobno dzisiaj, więc no, musimy się streszczać. Ale mam takie doświadczenie, że Pan Bóg jest Panem czasu, więc... Panie, Ty wiesz, że mamy tylko 22 minuty. Zrób z tym, co chcesz. Słuchajcie, ma być modlitwa uwielbienia. Czym jest modlitwa uwielbienia? Po co ona, z czym ją się je? Tam było, nawet widziałem w tytule na stronie, część pierwsza. Więc niech będzie ta część pierwsza. Słuchajcie, kiedy mam swoje głoszenie o uwielbieniu, to zaczynam od takiego podstawowego pytania. Dlaczego w ogóle jesteśmy wezwani do uwielbienia? Nie? Dlaczego jako ludzie mamy stawać w uwielbieniu? I chciałbym tutaj na początku dokonać pewnego bardzo ważnego rozróżnienia, które mam nadzieję dla was jest oczywiste, ale czuję taką potrzebę intelektualną, żeby to rozgraniczyć. Kiedy mówimy uwielbienie, przynajmniej na potrzeby tej katechezy, która jest dzisiaj, nie mam na myśli tylko i wyłącznie formy modlitwy, jaką jest modlitwa uwielbienia. Tak? Kiedy mówię uwielbienie, mam na myśli pewną postawę życia, którą przyjmujemy, która w tej formie modlitwy się urzeczywistnia i się wyraża, ale która jest pojęciem nieco szerszym. Tak? Uwielbienie jest pojęciem nieco szerszym. Więc spotykamy się po to, żeby zadawać sobie pytanie, dzisiaj przynajmniej po to się spotykamy, dlaczego jesteśmy wezwani do uwielbienia. Więc trzeba zacząć od samego początku, kiedy otwieramy Pismo Święte, tam w Księdze Rodzaju już na dzień dobry jest opisane stworzenie świata, jest opisane to, jak Pan Bóg kształtował całą rzeczywistość i tam też jest zawarta bardzo ważna informacja, która mówi o tym, że kiedy Bóg stwarza człowieka, stwarza go w bardzo konkretnym odniesieniu. Stwarza go w pewnej bardzo konkretnej rzeczywistości i tym odniesieniem pierwotnym dla człowieka jest sam Bóg. Jest On sam. Nie Ewa, nie cała reszta stworzenia, nie kosmos. Jesteśmy stworzeni w odniesieniu do Boga. I zostaliśmy stworzeni przez Boga, dla Boga i na Jego obraz i podobieństwo. I to jest coś szalenie istotnego, ponieważ to pokazuje, że od samego naszego stworzenia, od samego początku istnienia jakiegokolwiek człowieka, czy mówimy o tym, który został ukształtowany naprawdę u początku, czy tego, który został ukształtowany w łonie matki, nie wiem, dajmy na to wczoraj. To jest bardzo konkretne odniesienie, które sprawia, że człowiek zostaje wpleciony w relacje ze swoim Stwórcą. A Księga Rodzaju mówi nam o tym bardzo dobitnie i bardzo wyraźnie. Ponieważ życie jest tylko w Bogu, to wszyscy wiemy. On jest jedynym źródłem życia i bez Niego nie jesteśmy w stanie istnieć. Więc kiedy Bóg stwarza człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo, kiedy stwarza człowieka w odniesieniu do siebie, wplata nas w bardzo konkretną, rzeczywistą relację. I kiedy kształtuje człowieka, tchnie na niego swojego ducha, co pokazuje nam potem jeszcze dalej, w jak wielkiej zażyłości zaczyna żyć człowiek z Bogiem. To jest w rozdziale 3 bardzo fajnie opisane, kiedy jest tam mowa o tym, że Bóg przechadza się po ogrodzie, Adam i Ewa się przechadzają po ogrodzie, tak sobie ładnie spacerują po tym sadzie, który gdzieś tam był zbudowany, nie? W wielkiej bliskości, byli dla siebie na wyciągnięcie ręki. Więc to pokazuje, że mieliśmy żyć, taki był Boży zamysł w momencie stworzenia, w doskonałej jedności z Nim. I niestety człowiek wybiera rzeczywistość, która nie jest związana z Panem Bogiem, wybiera rzeczywistość grzechu, wybiera to, co zamiast nas do Bożej obecności pchać, od tej Bożej obecności nas oddziela, ale nie zmienia to w ogóle faktu pragnienia Boga wobec nas, że Jego największym pragnieniem, najmocniejszym pragnieniem jest to, żeby dalej pozostawać z nami w ścisłej relacji, żebyśmy my byli w Jego obecności. Więc grzech zaczyna sprawiać, że nasze skupienie zaczyna dotyczyć wszystkiego dookoła, tylko nie tego, który powinien być w centrum. Nie? Grzech próbuje cały czas wejść pomiędzy mnie i mojego Boga, próbuje mnie skupić na mnie, próbuje mnie skupić na różnych rzeczach, których doświadczam w ciągu dnia. Robi wszystko, żebym skupił się na czymkolwiek, tylko żebym nie skupił się na Bogu. I uwielbienie, stawanie w postawie uwielbienia, to jest taka chyba pierwsza z odpowiedzi na to pytanie postawione gdzieś w temacie tej katechezy. Uwielbienie jest jednym ze sposobem na powrót do tego pierwotnego stanu sprzed grzechu. Oczywiście ja tutaj nie wchodzę w kwestię sakramentalną, kwestię grzechu pierworodnego, chrztu i tak dalej, to wszyscy rozumiemy i wiemy, jak to działa. Tak? Chodzi o to, że kiedy staję w uwielbieniu, to cała reszta przestaje dla mnie istnieć. Kiedy staję w uwielbieniu, to zaczynam odwracać swoje oczy od moich spraw. Zaczynam odwracać swoje spojrzenie od tego, co mi się wydaje ważne. Zaczynam skupiać się na tym, który powinien być w centrum. Zaczynam skupiać się na Bogu, który jako jedyny jest godzien czci i chwały. Więc dlatego uwielbienie staje się dla nas taką szansą i taką okazją do tego, żebyśmy wrócili do pierwotnego stanu, do tego, jak zostaliśmy stworzeni przez Boga. Tak, oczywiście wiadomo, że nic nie zastąpi sakramentów. To jest w ogóle rzeczywistość, w której następuje realne i prawdziwe spotkanie człowieka z Bogiem, ale z takich rzeczywistości pozasakramentalnych uwielbienie zajmuje bardzo wysokie miejsce, gdy idzie o stawanie w obecności Pana. I moi drodzy, Bóg jest święty i nie ma niczego innego na świecie, co byłoby tak święte jak On. To jest dla nas oczywiste i wszyscy o tym wiemy. Jego obecność cechuje się ekspansją, tak? To znaczy cechuje się tym, że dąży do rozprzestrzenienia się, dąży do podboju. Nie? Co to znaczy? To znaczy, że kiedy staję w uwielbieniu, w Jego obecności, kiedy zaczynam skupiać się na Nim ze względu na to, że jest Bogiem, On wstępuje z całą swoją chwałą, zaczyna wypełniać przestrzeń, w której uwielbiam, zaczyna wypełniać mnie, zaczyna wypełniać moje serce. I dochodzi do tego, że świętość i grzeszność nie mogą istnieć równocześnie w jednej rzeczywistości. Czyli kiedy staję w uwielbieniu, ono staje się dla mnie pomocą do tego, abym był uświęcony, ponieważ zaczynam stawać w obecności Boga i napełniać się Jego obecnością, a ta Jego obecność napełnia mnie Jego świętością. Nie? Więc to jest bardzo ważne, kiedy wypowiadamy walkę swojemu grzechowi, kiedy stajemy w kolejne szranki, bo poprzednio może się nie udało i odniosłem kolejną porażkę w swoim życiu. I bardzo ważne jest, żebym stawał w uwielbieniu. Nie? Swego czasu bardzo mnie śmieszyło to, jak były spotkania takie Oaza i coś w tym stylu, nie? I były takie pełne radości, wezwania: Panie, uwielbiam Cię w moim grzechu. Nie? Na początku to było dla mnie takie strasznie dziwne w ogóle, no przecież grzech jest zaprzeczeniem uwielbienia, nie? Więc jak uwielbiam Cię w moim grzechu? Gdzieś tam przygotowując ten zestaw kateches jakiś czas temu, zaczęło do mnie docierać, o co mogło w tej modlitwie chodzić, nie? Że właśnie jest to prośba o to, żeby świętość Boga, z którą On przychodzi, no bo nie może tej świętości zostawić w niebie albo gdzieś tu za drzwiami. Nie? On przychodzi z tą świętością, ta świętość zaczyna mnie wypełniać i zaczyna wypychać ze mnie moją grzeszność. Nie? Zaczyna być dla mnie tym, co pomaga mi w podejmowaniu walki z moim grzechem. Więc przestrzeń przestrzeń uwielbienia staje się dla mnie środkiem, do mojego uświęcenia, ale co więcej, uwielbienie staje się dla mnie też takim, można powiedzieć, narzędziem do tego, aby sprowadzać Królestwo Boże na ziemię. I to jest szalenie istotne. Ci, którzy jeżdżą na rekolekcje z ojcem Johnem, znają ten termin bardzo dobrze. Jesteś ambasadorem Pana Boga. Nie? To znaczy, nie jesteśmy tylko tutaj grupą ludzi, która nie ma co ze sobą zrobić w środowe wieczory. Jesteśmy ludźmi, którzy idą w mocy Królestwa. Jesteśmy dziedzicami. Ostatnio bardzo mocno wraca do mnie ten temat. Nie? Nie tylko, że jestem dzieckiem Boga, które On kocha, które On odkupił, za które oddał to, co miał najcenniejsze. Skoro jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, mówi Słowo Boże. To znaczy, że ta cała moc, cała potęga Boga jest po prostu dla ciebie na wyciągnięcie ręki. Że ty już nie musisz stawać i Boga prosić w kontekście takiego, czy może byłbyś łaskaw, nie? Takiej niepewności, takiego strachu, że może się nie uda. Nie, ty możesz czerpać z tego dziedzictwa i rozkazywać rzeczywistości, żeby się przemieniała. I to jest twoim zadaniem, twoim i moim oczywiście, to jest zadaniem. Tak, ponieważ Jezus zostawia nam wielki nakaz misyjny, kiedy czytamy końcówkę Ewangelii. I mam stać się narzędziem w Jego rękach, które będzie doprowadzało do rozprzestrzeniania się Królestwa Bożego na ziemi. I wszędzie tam, gdzie wchodzisz z uwielbieniem, tam urzeczywistnia się Królestwo Boże na ziemi. Nie? A to jest wielkie zadanie, które przed nami stoi, bo za tymi murami są miliony, miliardy osób, które potrzebują doświadczenia Bożego Królestwa, potrzebują doświadczenia swojej wolności w dzieciństwie Bożym, potrzebują doświadczenia Bożej miłości, potrzebują usłyszeć o tym, że jest ktoś, kto nie cofnął się nawet przed tym, że poszedł na krzyż, że oddał swoje życie, żeby oni swoje życie mogli zachować. Nie, i ty możesz, i ty masz, nie tylko możesz, ty masz iść do nich z tym orędziem, masz ustanawiać Królestwo Boże. I kiedy trwamy w uwielbieniu, tak, to co powiedziałem, świętość Boga jest ekspansywna, ona się rozszerza, więc nie wiem, może nie masz pomysłu na ewangelizację, albo może myślisz sobie, nie jestem jeszcze na tyle uformowany, żeby zaczepiać ludzi na ulicy, opowiadać im o Bogu, nie mam w sobie odwagi, żeby po prostu podejść do człowieka i powiedzieć, pomodlę się za ciebie, bo wierzę, że Bóg uzdrawia, a widzę, że kulejesz na lewą nogę. Nie, ale jeżeli idziesz po ulicy i w sercu swoim masz uwielbienie, jeżeli nie, w sobie się modlisz, jedziesz samochodem i uwielbiasz, ogłaszasz Bożą potęgę nad tą całą rzeczywistością, w której się poruszasz, zobacz, jak wielkie rzeczy zaczynają się dziać, jak zaczyna się sprowadzać Bożą obecność tutaj. I to jest szalenie ważne i to jest szalenie potrzebne, bo mamy ustanawiać Królestwo Boże na ziemi. I może dzisiaj właśnie jest w nas jeszcze takie poczucie niegodności. To czasami tak specjalnie wsadzam zamki w mrowisko i jak gdzieś tam słyszę tekst, nie, że o, bo to nie ma ludzi świętych, ja wtedy się oburzam, mówię, że ja jestem święty. Jak ktoś sobie nie chce tak o sobie myśleć, no, to ma problem, nie? Ale dlaczego tak mówię? Nie mówię tego ze względu na swoją pychę, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo jestem grzesznikiem i to wielkim. Ale chodzi o to, że takie będzie twoje doświadczenie mocy Bożej, jak wielkie będą twoje pragnienia. Jeżeli będziesz mało pragnąć, będziesz mało doświadczać, po prostu. Jeżeli będziesz miał wielkie pragnienia, będziesz miał wielkie doświadczenie Bożego działania w swoim życiu. Jeżeli będziesz patrzył na siebie jak na człowieka, który daj Bóg się doczłapie do czyśćca, no to by się załapał. Nie? Ale jeżeli zaczniesz patrzeć na siebie jak na świętego, który po prostu wraca do domu, to zaczniesz żyć jak święty człowiek. Bo, moi drodzy, czym jest świętość? To jest niesamowite. Czym jest świętość? Świętość jest po prostu relacją przebywania z Bogiem. To temat wałkowany po tysiąckroć, znacie go na pamięć. Świętość to nieświetność. Nie? My cały czas utożsamiamy świętość z bezgrzesznością, z doskonałością. Owszem, one przychodzą, ale one nie przychodzą i że teraz, o, już jestem świetny, to zasługuję na to, żeby się z Bogiem spotkać. Świętość to jest relacja z moim Bogiem. Jeżeli jestem w relacji z moim Bogiem, to wszystko będzie przychodzić, ta bezgrzeszność i ta doskonałość. Nie, dla mnie to jest rewelacyjne, jak pierwotny Kościół zwraca się do siebie mianem per święty, nie, przypominając sobie, jaki jest twój cel, dokąd masz dążyć. Nie? Jakie jest twoje przeznaczenie w Bogu, a twoim przeznaczeniem jest, żeby być z Nim zjednoczonym, czyli żeby być świętym. Słowo Boże mówi wprost, kładę przed tobą przekleństwo i kładę przed tobą błogosławieństwo, życie i śmierć, tam nie ma drogi środka. Więc musimy przestać na siebie patrzeć jak na ludzi, którzy lawirują między jednym i drugim, bo nie ma takiej opcji. Albo jesteś przeklęty, albo jesteś święty. Bardzo może trudne i bardzo ostre słowa, ja sam się przed nimi lękam, ale tak po prostu jest. Nie? Musimy przestać patrzeć na swoje życie jak na drogę, która co chwilę dochodzi do rozstajów, gdzie możemy skręcić w lewo lub w prawo. Nasze życie to jest droga prosta, która wiedzie mnie do mojego domu, który jest w Królestwie Bożym w niebie. Grzech mnie z tej drogi sprowadza, mnie z niej spycha, gdzieś tam w krzuny, na manowce. Ale to nie jest kwestia tego, że ja se będę gdzieś tam łaził po różnych drogach. Jest tylko jedna droga. Nie? I zobaczcie, ojciec John, to jest jedna z moich ulubionych definicji. On powiedział, że grzesznik to niewłaściwie funkcjonujący święty. Nie? Grzesznik to niewłaściwie funkcjonujący święty. A Bóg chce odzyskać swoje dzieci, nie? Bóg chce odzyskać ciebie w twojej świętości, znaczy w Jego świętości, która tobie będzie dana. Bóg chce mieć z tobą tą relację i właśnie to, co usuwa twój grzech, to jest Jego obecność. A sposobem na wchodzenie w Jego obecność jest uwielbienie. Oczywiście jednym ze sposobów, nie chcę absolutyzować. Mi osobiście najbliższym, ale nie znaczy, że jedynym. Nie? Więc uwielbienie jest doświadczeniem po prostu Bożej obecności. Więc uwielbienie też staje się rozwiązaniem po prostu na kwestię naszego grzechu. Staje się rozwiązaniem na kwestię naszej walki, którą toczymy. I sprowadza do nas Bożą obecność, sprawiając jednocześnie sprzyjające warunki do tego, żebyśmy tą Bożą obecność przyjęli, bo to mam nadzieję rozumiemy, że to nie jest kwestia tego, że Boga nie ma, pouwielbiamy i Bóg jest. Nie? Bóg jest nieustannie. A uwielbienie jest tym, co otwiera moje serce, żebym tą obecność Jego przyjął. Więc to mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy. I przebywanie w obecności Boga rodzi wspólnotowość. Nie? Czyli uwielbienie jest tym, co rodzi wspólnotowość, ponieważ obecność Bożej chwały jest tym, co sprawia, że jesteśmy Kościołem. Nie? Że mogę dzisiaj mówić do was, bracia i siostry, to nie jest tylko kwestia grzecznościowego zwrotu, bo księdzu tak wypada, tylko to jest kwestia tego, że mamy wspólne dziedzictwo. To jest kwestia tego, że nosimy w sobie obraz Jezusa od momentu Chrztu Świętego. Że mamy, mimo wszystkich naszych różnic, mamy coś, co nas o wiele bardziej łączy niż dzieli, czyli osobę naszego Zbawiciela. Nie? I kiedy staję w uwielbieniu, zaczynamy doświadczać tej wspólnotowości. Najpierw wyraża się ona w mojej wspólnocie ja, Bóg, a potem zaczyna się rozciągać na tych wszystkich, którzy wchodzą w tę wspólnotę ja, Bóg. I staje się ja, Bóg, ja, my, Bóg. Nie? Staje się takim wspólnym przeżywaniem Jego obecności. I ta Boża obecność jest, moi drodzy, strasznie ważna. Gdzieś tam śledzę różne wspólnoty, niejaką bym tam chciał być jakimś policjantem czy kimś takim. Czytam jakieś nagrania, konferencje. Musimy bardzo mocno pilnować, żeby uwielbienie było skupieniem się na doświadczeniu Bożej obecności. Bo niestety bardzo łatwo grozi nam taka tendencja do odpłynięcia, nie? Że sobie odlecimy, pośpiewamy sobie pobożne piosenki, nie? Będziemy wielbić Boga w zepsutej pralce, to tak z życia wzięte z dzisiaj, nie? W zepsutej pralce czy gdzieś tam w czymś różnych rzeczach, ale wyjdziemy stąd i nie spotkamy, i może się okazać, że nie spotkaliśmy Boga. Nie? Bo mówić uwielbiam Cię Panie w zepsutej pralce to jedno, nie? Ale skupić się na Nim, który tu jest obecny, to jest zupełnie coś innego. I uwierzcie, to jest bardzo mocna pokusa, kiedy się wie, że uwielbienie jest rozwiązaniem różnych spraw. I sam zresztą wam podałem intencję, że teraz uwielbiajmy Boga, który tam w Jego przymiotach, za to, że sam jest, co mi się pierwsze cisnęło na usta. Błogosławię Pana, który potrafi naprawiać pralki. No, powstrzymałem się na szczęście, nie? Ale nie, to jest bardzo łatwo, można odpłynąć, w sensie nie, te oczy znowu zwrócić na siebie. Nie? Te oczy można bardzo, bardzo łatwo zwrócić na siebie. Moje oczy muszą być cały czas zwrócone na Niego. Moim podstawowym celem, kiedy przychodzę na uwielbienie, ma być doświadczenie Jego obecności, ma być spotkanie z Nim. I chwalenie Boga, uwielbianie Boga to jest sposób wchodzenia w Bożą obecność. To jest sposób wchodzenia w to, jak Bóg przemienia świat i rzeczywistość. Jest sposobem na poznawanie Pana Boga. Nie? Szukamy w naszej codzienności bardzo często różnych takich przejawów obecności Boga, Jego miłości, nie? Tych różnych sposobów na doświadczenie Jego. A ile razy zatrzymamy się, chociażby na 3 minuty, żeby w sercu wzbudzić uwielbienie do Pana. Nie? Więc to jest taki sposób na to. I kiedy szczerym sercem uwielbiamy Pana Boga, On się objawia w swojej chwale, w swojej potędze, w swojej miłości, w miłosierdziu i w każdym innym swoim przymiocie. To jest to, o czym Jezus mówi, że troszcie się wpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeżeli całą moją uwagę i siłę skupię tylko na Nim, ja wierzę, że wrócę, uruchomię pralkę i będzie dobrze. I moi drodzy, uwielbienie czyni nas świadkami Bożej obecności. Dlatego, że obecność Boża zaczyna nas wypełniać i czyni nas pełnymi mocy Bożej. Nie? Czyni nas pełnymi mocy Bożej. No, włącz się. Tak to jest, jak się czyta z kartki. Nie wiem, jak jest tam u was, w jaką wypełnicie formę posługi charyzmatycznej, takiej aktywnej, praktycznej, nie, ale ja gdzieś tam zastanawiałem się w swoim życiu w pewnym momencie, dlaczego u mnie nie działa, nie? Dlaczego robię wszystko tak, jak ojciec John tam podaje, instruktaż, nie? Od początku do końca. No jak, no coś tam powiedzmy raz na miliard, nie? Ale ja się nie zadowalam raz na miliard, jak chcę miliard na raz, nie? Tam ewentualnie raz może mi nie wyjść, niech będzie. Ale nie, ja nie chcę takich porażek. I właśnie kiedy przygotowywałem tę konferencję po raz pierwszy, w sensie jak pierwszy raz miałem głosić na ten temat, tam po prostu w tej książce, którą czytałem, było napisane jak w, nie? A ile uwielbiasz? Po prostu, nie? Czy twoje uwielbienie ogranicza się tylko do bycia akumulatorem do charyzmatów? Nie? Panie, potrzebuję podładowania, bo będziemy wskrzeszać. Czy ja po prostu żyję Bogiem? Tak? Jeżeli ja żyję Bogiem, to Jego obecność wszystko za mnie załatwia. Ja nie muszę nic, nie? Korzystam z dziedzictwa, nie? W imię Jezusa wstań, co się będziemy tam pocić i męczyć. Jezus powiedział, że nie przez ląd na nasze wielomóstwo. To też jest takim wyrzutem sumienia na inny temat, na kiedy indziej. Nie? Więc i kiedy staję w postawie uwielbienia, uczę się właśnie takiej ufności wobec Pana Boga, ufności wobec Jego działania, że On będzie kierował, że On będzie prowadził, że On będzie dawał świetne pomysły i natchnienia, że ja nie muszę kombinować sam, jak to zrobić, ale staje się dla mnie szkołą wobec Bożej opatrzności. I to doświadczenie pogłębia naszą relację z Bogiem. Więc uwielbienie, mamy uwielbiać Pana Boga też dlatego, że to będzie pogłębiać naszą relację z Bogiem. Nie? Tak jak przebywanie z przyjaciółmi pogłębia naszą relację z nimi, tak przebywanie z Bogiem w Jego obecności, w Jego chwale jest tym, co pogłębia moją relację z Nim. I trzeba sobie powiedzieć, bo na szczęście dobiegam do końca moich notatek. Pan jest wielki, mamy jeszcze 2 minuty, zaraz skończę. O wpół, tak jak było powiedziane. Mimo, że kiedyś gadałem tą konferencję 50 minut, dokładnie to samo, nie? Więc to Pan jest Panem czasu i to już dawno nauczyłem tego. Musicie pamiętać o tym, że Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia. Nie? Bóg tego nie potrzebuje. To my potrzebujemy uwielbiać Boga. Nie? Potrzebujemy stawać w tym oddaniu się Jemu, potrzebujemy stawać w tym otwieraniu serca na Niego, potrzebujemy do Niego wracać, bo On jest po prostu źródłem wszystkiego w nas. Jest źródłem wszystkiego w nas. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Nie? On się sam ze sobą świetnie czuje. Takie uczniowie mnie zadali kiedyś pytanie, co Bóg robił przed stworzeniem świata. Nie? Musiał mu być nudno. Absolutnie nie. On był szczęśliwy, on był wtedy bardzo zajęty, bo przeżywanie relacji wewnątrz Pana Boga to już jest taka dogmatyka, wysoki level. Nie, jest bardzo pasjonująca, bardzo zajmująca. Jemu się totalnie nie nudziło, ale miał w sobie ogromną miłość, którą chciał się podzielić, więc stwarza świat i człowieka. Nie? I człowiek został stworzony po to, aby Boga czcić, chwalić, poznawać, oddawać Mu cześć. Nie? Więc to my potrzebujemy uwielbiać Pana Boga. Bóg jest dokładnie taki sam, niezależnie czy my Go uwielbimy, czy nie. Ale uwielbienie pomaga nam wrócić na właściwy tor i doświadczyć Jego obecności w naszym życiu. Więc oddawanie chwały Bogu sprawia, że Bóg zaczyna działać. To znaczy nie jakoby Bóg potrzebował baterii do tego, tak? Ale po prostu stwarza się przestrzeń, w której jestem otwarty na to, żeby korzystać z Jego działania. I ostatni akapit. Dla nas, jako dla ludu Nowego Przymierza, uwielbienie ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, ponieważ uwielbienie staje się ogłoszeniem orędzia o Jezusie. Tak? Staje się ogłoszeniem zwycięstwa Jezusa nad grzechem, nad śmiercią. Staje się ogłoszeniem Jego jako Zbawiciela. Każde uwielbienie jest skierowane do Boga w Duchu Świętym. Razem z Jezusem ogłasza Jego tajemnicę. I moi drodzy, kiedy czytamy sobie, wertujemy sobie karty Nowego Testamentu, kiedy wertujemy karty Ewangelii, no to Jezus nieustannie oddaje cześć i chwałę swojemu Ojcu. Więc kiedy stajemy w uwielbieniu, to stajemy się na wzór Jezusa. zaczynamy go bardzo konkretnie naśladować, zaczynamy się do niego upodabniać. To jest niepoprawne pod względem językowym, ale bardzo poprawne pod względem teologicznym. Zostajemy ujezusowieni. Nie? Więc, moi drodzy, bardzo ważne jest to, żebyśmy stawali przed Boga w uwielbieniu, bo wtedy najpełniej doświadczamy swojego dzieciństwa Bożego, tego, że jesteśmy synami i córkami Boga. To by było na tyle, bo miała być część pierwsza. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku.